Esej 11. Widok z wieżowca. Jeszcze za czasów studenckich, czyli na początku stulecia, obecnego oczywiście, zaszedłem do pewnej księgarni, aby przejrzeć sobie jej asortyment. Zdecydowanie należy do ludzi, którzy powinni izolować się od takich miejsc, gdyż każda wizyta kończy się częściowym opróżnieniem portfela. Nie mogłem jednak się powstrzymać, gdyż wydawało mi się, że jeszcze nie odwiedziłem tej księgarni. Wszedłem do środka, zrobiło się trochę lżej na sercu, ponieważ propozycja wydawnicza nie należała do najbardziej wyszukanych. Mój portfel nie ucierpi na tym rekonesansie, pomyślałem z ulgą. Przeglądanie ubogiej oferty owej księgarni zakończyłem w bardzo krótkim czasie. Już miałem wychodzić zadowolony z siebie, gdy nagle spostrzegłem, że po drugiej stronie lady stoi moja znajoma. Przywitałem się i podjąłem krótką rozmowę. Okazało się, że dorabia tutaj jako sprzedawca, aby zapłacić za swoje studia. Wiedziałem, że to się tak skończy, pomyślałem znowu. A jak pomyślałem, to i zadziałałem. Wybrałem sobie niemal pierwszą z brzegu książkę o cenie kompromisowej dla mojej kieszeni, pożegnałem się i wyszedłem. I tak zostałem szczęśliwym posiadaczem przypadkowo nabytej książki Naiwny Super norweskiego pisarza Endre Erlenda Loe. Autor, podobno bardzo znany, według notatki wydawniczej, nie znalazł się na zbyt wielu stronach w katalogu internetowej wyszukiwarki. Postanowiłem jednak zaufać przede wszystkim wydawnictwu, a nie elektronicznej sieci i zdecydowałem się na przeczytanie tej pozycji, sygnowanej jako powieść kultowa. Książeczka opisuje historię młodego mężczyzny, który popada w apatię i pragnie zdystansować się wobec świata, uciekając w dzieciństwo. A wszystko z powodu przegranego meczu w krokieta ze swoim bratem. Bohater zamyka się w domu i spędza całe dnie bawiąc się deską do wbijania kołków, a także sporządzając różne dziwne wykazy. Całość pisana jest stylem określanym jako naiwistyczny, znów ściągam z notki wydawniczej, i podszyta dodatkowo silną ironią autora. No cóż, książka ta, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, nie niosła ze sobą rewolucyjnych tez odnoszących się do mojego postrzegania świata, ale warto było ją przeczytać, choćby ze względu na ciekawą definicję sekundy, jaką tam znalazłem. Cytuję. Z powodu zegarów atomowych zmieniła się definicja sekundy. Dawniej określano ją jako 1:86400 dnia. Obecnie jest to 9 192 631 770 drgnień atomów cezu. Bohater książki nie pozostaje w świecie dzieciństwa do końca. Pewnego dnia brat zaprasza go do Nowego Jorku. Mimo wewnętrznego oporu i niechęci wyrwania się z rzeczywistości, w jakiej znalazł się nasz młodzieniec, decyduje się on wreszcie wyruszyć do Stanów. Jednym z argumentów, który przesądził o wyjeździe, była perspektywa, jakiej brat obiecał mu doświadczyć. Pod koniec powieści obaj wjeżdżają na jeden z drapaczy chmur. Widok i wrażenia bohater zawarł w krótkiej wypowiedzi. Zyskałem do tej pory lepszą perspektywę, niż kiedykolwiek odważyłem się zamarzyć. Dość się naoglądałem. Poza tym mam do czego wracać. Bohater w perspektywie zaczyna postrzegać sprawy inaczej. Ma punkt odniesienia. Nie jest uczestnikiem wydarzeń, stoi z boku i obserwuje. Widzi więcej i szerzej. Inaczej rozkłada akcenty i odczytuje nowe treści z otaczającego go świata. Poza tym wie, do czego ma wrócić, doceniając rzeczywistość, w jakiej żył do tej pory. Roman Ingarden, zastanawiając się nad człowiekiem i rzeczywistością, która go otacza, stawia sobie pytanie, co różni człowieka od zwierzęcia? Wielu bowiem uważa, że człowiek wygrywa z innymi naturalnymi rywalami poprzez umiejętność lepszego opanowania przyrody. Na tym Ingarden się jednak nie zatrzymuje. Stwierdza bowiem, że człowiek nie tylko opanował świat fizyczny w sposób daleko lepszy od innych gatunków, ale również potrafił przekształcać tę rzeczywistość, wznosząc się ponad to, co materialne. Człowiek nie tylko zagospodarowuje ziemię, ale, stwarza nadto tego rodzaju przedmioty jak dzieła sztuki, teorie naukowe, systemy metafizyczne oraz teologiczne. Języki jako różne sposoby utrwalania i przekazywania innym tego, co raz zostało pomyślane. Wszystko to prowadzi do tworzenia rzeczywistości historycznej, dzięki której kolejne pokolenia zyskują tożsamość i uczestniczą w ciągu wydarzeń i procesów, które zostały zapoczątkowane wcześniej. Takie spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość niewątpliwie przypomina nam o istnieniu perspektywy jako koniecznego elementu w rozwoju człowieka. Co to by było, gdyby każde pokolenie, każdy człowiek musiał tworzyć od nowa język? Albo jak byśmy mogli funkcjonować, gdyby nagle nas pozbawiono wszelkich systemów politycznych, dzieł sztuki, spuścizny literackiej czy wiedzy o człowieku, psychofizycznej i duchowej? Braki we wspomnianych dziedzinach powodowałyby niechybnie ogromny chaos i prowadziły w przyszłości do wytworzenia nowych struktur i teorii, czyli to, co było pomyślane, musiałoby być pomyślane jeszcze raz. Widzimy zatem potrzebę budowania świadomości rzeczywistości historyczno-kulturowej, o której wspomina Ingarden. Wszystko po to, aby współczesny człowiek nie tracił swojej tożsamości i widział punkty odniesienia dla swych dążeń i poszukiwań. Przenieśmy teraz powyższe wnioski na poziom kultury, a szczególnie literatury, bo ona nas interesuje tutaj najbardziej. Jakiś czas temu wpadła mi w rękę inna książka zatytułowana Poezja odzyskana. Antologia poezji polskiej 1939-1989. We wstępie, który napisała Irena Szypowska, jest zawarta myśl, która od razu skojarzyła mi się z omawianą na wstępie powieścią Erlenda Loe. Otóż autorka wprowadzenia zwraca uwagę na to, że polscy twórcy w czasach różnorakiego ucisku byli rozproszeni, pracując poza granicami kraju. Ich dzieła natomiast okazały się wybitne. Przykładem może tu być Adam Mickiewicz, który poza ojczyzną napisał największe dzieła naszej literatury. Można także zrewidować okres 1939-89, czas wojennego dramatu i ustroju komunistycznego, który z niezwykłą gorliwością zamykał usta różnym pisarzom i poetom, wysyłając ich twórczość, czasem razem z autorem, za granicę, z biletem w jedną stronę. Przywołajmy choćby takie nazwiska jak Kazimierz Wierzyński, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Witold Gombrowicz, Stanisław Barańczak i wielu, wielu innych. Co ciekawe, taka sytuacja polityczna sprawiła, że wielu twórców z jeszcze większą siłą oddziaływania zaczęło kontynuować swoją pracę artystyczną. Możliwość życia na uchodźstwie pozwoliła im stanąć z boku różnych zawirowań politycznych, jakie miały miejsce w naszym kraju. I właśnie ten inny punkt widzenia dawał im perspektywę. Piszący poza granicą Polski mogli skonfrontować swoje spostrzeżenia i opinie ze środowiskiem polityczno-kulturalnym krajów, w jakich się znaleźli. Przez to ich twórczość była pełniejsza, dojrzalsza, miała w sobie więcej artystycznego dystansu. Ta sytuacja historyczna niewątpliwie nie przeszkodziła w podnoszeniu jakości tworzącej się kultury, która powstała z perspektywy. Można by zatem zaniepokoić się trochę. Czas komunizmu minął, Polska jest wolnym, suwerennym krajem. Co zatem z twórczością? Nie trzeba przecież już uciekać poza granice kraju, szukać gdzieś w świecie perspektywy. Czy zatem nie ma warunków do powstania artystycznego dystansu i właściwego dla niego szerokiego spojrzenia? Odpowiedź znalazłem w tym samym wstępie do poezji odzyskanej. Irena Szypowska przytacza pogląd Witolda Gombrowicza, który stwierdził, że każdy artysta jest wygnańcem, przynajmniej w sensie duchowym, i samotnie, bez szukania oparcia w ojczyźnie, a nawet przeciw niej, musi budować własną tożsamość. Potrzeba perspektywy leży zatem u podstaw twórczości. I nie chodzi tu o perspektywę geograficzną, ale w jakimś sensie metafizyczną. Artysta powinien stawać ponad tym, co obserwuje i zgłębia. Powinien pisać, ale i czytać pomiędzy wierszami, pomiędzy ludzką myślą a rzeczywistością historyczno-kulturową, w której żyjemy, a także którą tworzymy. Szczególnie artysta, odpowiedzialny za tworzenie kultury ludzkiej, ale również każdy z nas, ma możliwość stanąć na dachu wieżowca, jak bohater powieści Erlenda Loe, aby odetchnąć czystym powietrzem i spojrzeć w dół ludzkiego istnienia, które z tej perspektywy zachowuje swoją ciągłość i pełniejszy obraz.